W tym coś jest. Coś jest. Przegląd opinii słuchaczy otwartego mikrofonu Radia Zachód. W tym coś jest. Coś jest. Zapraszają Marek Poniedziałek i Krzysztof Chmielnik.
Dzień dobry Państwu, witamy.
Witam Pana, Panie Marku.
12:40 na zegarze w Radiu Zachód, w tym coś jest. Zaczynamy od pierwszego tematu, a w tym tygodniu był to temat 4 czerwca. 4 czerwca ten temat się pojawił na naszej antenie i dotyczył właśnie 4 czerwca, daty w polskiej historii szczególnej.
Nocnej zmiany?
Nie, akurat skupiliśmy się na 4 czerwca 89 roku, choć nocna zmiana była w tle. Pytaliśmy Państwa o to właśnie, co stało się 4 czerwca 89 roku. Pierwsza tura wyborów ustalonych na zasadach podczas Okrągłego Stołu. Pierwsze w powojennej historii częściowo wolne wybory to były. Ważna data w historii Polski, ale jak to z ważnymi datami i postaciami bywa, to także kontrowersyjny wśród Polaków temat. Kontrowersje te istniały zresztą od samego początku. Przed 29 laty też ten temat był kontrowersyjny. No właśnie, Dzień Wolności i Święto Praw Obywatelskich, czy symbol niejasnego układu ówczesnej opozycji demokratycznej z PRL-owskimi władzami. Powód do naszej polskiej dumy z pokojowych przemian, czy może bardziej memento, że wolności nie można odzyskać tylko trochę. Posłuchajmy, co na to słuchacze.
Biorąc politycznie, wspaniała historia, no rzeczywiście wspaniała historia. Nie mieliśmy, jak to poprzednik powiedział, Chorwacji, dawnej Jugosławii. Nie mieliśmy buntu Jana Ewa, buntu naszych generałów czy pułkowników, jak mieli w Grecji. Edward Gierek już wiedział, że bez reform polska gospodarka zacznie się dusić. I nawet Gierek już w 73 roku miał manewr gospodarczy na przygrupowanie sił i środków, ale już później partia zaczęła się bać politycznego punktu widzenia idealnie, ale z gospodarczego punktu widzenia rządzą nami głupcy.
Ja osobiście uczestniczyłem w tamtym czasie, w 89 roku, 4 czerwca właśnie w Szczecinie. Mój kolega startował do wolnych wyborów. Naprawdę na fali szczęścia i euforii. Nie umieliśmy z tego zrobić swoje laurki i ciąg gdzieś tam jakiś tam. Zawsze gdzieś ktoś, nie wiem, pluje do tego naszego ogródka. Zróbmy z tego, naprawdę cieszmy się z tego, że tak się stało, że... A co tam było gdzieś tam, wie pan, no było, no nie znamy szczegółów, no ale w tamtym czasie myślę, że wszyscy się cieszyli i tak to pamiętam, tamten czas. I rozmawiajmy ze sobą, bo to jest chyba najlepsze rozwiązanie. Wtedy może się zrozumiemy nawzajem, nie tylko te antagonizmy, żeby nami kierowały.
Dogadano się z komunistami, z przedstawicielami opresyjnego reżimu. To jest zarzutem od początku zresztą.
Ale zgadza się, ja wiem, wielu będzie moich znajomych, którzy słuchają w tej chwili, może powie, że co ten Robert mówi, ale ja powiem tak, to były zupełnie inne realia, zupełnie inne. I z punktu dzisiejszego widzenia nie można tego tak oceniać. Nic nie jest czarne, ani białe.
No to jakaś głupota, że ich nie ma. Po prostu życie się składa z prostych rzeczy, albo kradniemy, albo nie. Albo jesteśmy uczciwymi, albo nie. Albo jesteśmy ludźmi honoru, albo nie. No tak to już działa. Wszystko, co się rozpływa, próbuje się jakoś wyjaśnić, jest matactwem, jest relatywizmem moralnym, który trzeba po prostu piętnować.
Panie redaktorze, żeby nie zabierać dużo czasu, powiem tak. W mojej ocenie o co innego walczyliśmy, czego innego oczekiwaliśmy, a mamy zupełnie coś innego. No i tylko pozostaje żal. Oczywiście wszyscy dzwoniący mają tam w jakimś zakresie swoje racje i naprawdę jest żal straconych szans, straconego czasu, poświęcenia, energii i tego wszystkiego, co nas niosło.
Od entuzjazmu do takiego...
No, smutku chyba.
Pewnego smutku. W tej chwili jak słyszałem ten ostatni głos, to tak pomyślałem sobie taką refleksję nad tym, że tak jak pokolenie Solidarności może czuć się zawiedzione rzeczywistością, która się pojawiła po Okrągłym Stole, tak być może ktoś, to pokolenie współczesnych dzisiaj, tych, którzy mają jakieś wielkie nadzieje co do tego, co się w Polsce dzieje, może za 20 lat dokona podobnej refleksji, równie smutnej, że to, co nam media czy propaganda, mówiąc bardziej szczerze, oferuje, nie jest tą rzeczywistością, w której my żyjemy. I mam takie wrażenie, że ten dystans, spadek poziomu emocji, jaki nam towarzyszył kiedyś w sprawach tego Okrągłego Stołu, mnie doprowadził do takiej refleksji, że w zasadzie żadna komuna się nie skończyła i że w moim mniemaniu komuna nadal w Polsce trwa, chociaż inaczej ją się nazywa, inaczej ona funkcjonuje.
Ale w jaki sposób? W mentalny sposób przecież, trwa, w instytucjonalny?
Co pan ma na myśli? Bo przecież zarówno nomenklatura partyjna, jak i służby specjalne, milicja, wojsko, sądownictwo, szkolnictwo wyższe gładko przeszło przez ten okrągły stół. I okrągły stół był moim zdaniem umową gwarantującą, że nic się w Polsce nie zmieni poza szyldami. Zmieniły się szyldy, które myśmy nazywali wolnością. Warto jest też użyć takiej prostej logiki, że częściowa prawda nie jest prawdą. Częściowa niepodległość nie jest niepodległością. Częściowa wolność nie jest wolnością. I skoro okrągły stół był rodzajem kontraktu pomiędzy, że tak powiem, komunistami, a częścią elit solidarnościowych, to znaczy, że to była umowa i to nie była, nie była prawda,
no,
która...
De facto okrągły stół był. No, nie było rozlewu krwi, nie było rewolucji, nie było tego, co działo się chociażby na Bałkanach. Ale no tak, kosztem tego była właśnie umowa, gdzie każda taka... ze stron czegoś zrezygnowała i coś otrzymała.
Jeden ze sposobów propagandzistów, którzy próbują nam wodę z mózgu zrobić, straszą nas rzeczami, których nie było. Prawda?
Tak,
i opowiadają,
co by było gdyby.
To jest gdybologia i nie ma sensu zajmować się opowiadaniem nam, że nam się zdarzyło, że czegoś nie było. No ale były inne rzeczy. Ja tylko jako człowiek, który był w czasach Solidarności i w czasach Gierka dosyć optymistycznie nastawiony do przyszłości Polski, nagle w czasach Balcerowicza, czyli już po okrągłym stole, zderzyłem się jakby ze ścianą niszczenia wszystkiego tego, co my jako młodzi inżynierowie w latach 70. próbowaliśmy budować z wielkim trudem, z wielkim entuzjazmem, bo się ktoś obraził na technologie, które w komunie były.
Tak, okazywało się, że mówiono, że to wszystko nie ma żadnej wartości, że to wszystko nie ma ekonomicznej racji bytu.
Tak, tak, tak.
Że można to sprzedać za przysłowiową złotówkę. Tak było,
że jakoś zginęło nam w tym wszystkim, że nagle skreślono jakieś 30% społeczeństwa z powodu tego, że żyli w PGR-ach i nagle nie ma ich. No po co, prawda? Okazali się balastem. I dzisiaj ci sami ludzie, którzy są jakby kontynuatorami tego rozkradania Polski, tego niszczenia polskiej gospodarki, dzisiaj nagle stają w jednym szeregu i bronią niepełnosprawnych. To jest coś tak nieprawdopodobnie cynicznego, że to się w głowie wydaje nie mieści. A jednak, i teraz chodzi o to, panie Marku, że za jakiś czas my zobaczymy na to, co się dzisiaj dzieje z tego samego dystansu, z pewnym takim chirurgicznym chłodem i dokonamy być może oceny druzgocącej działania jakby tych ludzi, których dzisiaj tak bardzo pozytywnie oceniamy.
Już za rok, panie Krzysztofie, będziemy zupełnie na chłodno rozmawiać o mundialu. Tymczasem jest bardzo gorąco.
Oj nie na chłodno.
Bo w tym coś jest. Coś jest. Przegląd opinii słuchaczy otwartego mikrofonu Radia Zachód.
No właśnie, to kolejny temat. Temat z gatunku naszych ulubionych. Temat piłkarski. Znamy skład 23-osobowej kadry, która walczyć będzie w Rosji podczas piłkarskich mistrzostw świata. Prawdopodobnie i już wiemy o tym, że zabraknie kontuzjowanego w czasie treningu Kamila Glika. Będą za to akcenty lubuskie w tej kadrze. W składzie znalazł się gorzowianin Dawid Kownacki, który pierwsze kroki na murawie stawiał w GKP Gorzów Wielkopolski. A drugim akcentem lubuskim jest Łukasz Fabiański, 33-latek urodzony w Kostrzynie nad Odrą, wychowany w Słubicach. Karierę rozpoczynał 19 lat temu w juniorskiej drużynie Polonii Słubice. Jak państwo oceniają skład polskiej reprezentacji? Czy wiążecie jakieś lubuskie nadzieje z tym mundialem? Czy powołania selekcjonera Nawałki są dla państwa zaskoczeniem?
Jestem pełen obaw o naszą reprezentację na mistrzostwa. Jak tu ocenić na przykład te zachowania, jak na przykład Kamil Glik, nie? Wie pan, to reprezentacja czy sparing tego, to nie jest cyrk. To nie można uprawiać akrobatyki, kiedy nie jest się akrobatą. Po prostu to jest pełna kompromitacja tego człowieka, bo po prostu, nie wiem, on się zachowuje, Glik, to zachował się jak jakiś, nie wiem, rozkapryszony dzieciak. No.
Przecież na Gliku się kadra nie kończy.
Dokładnie.
Wiemy, że to jest człowiek, który był ważny, jest ważną postacią w tej reprezentacji, ale może paradoksalnie wypłynie ktoś następny i to wszystko będzie dobrze. No jeszcze się impreza nie zaczęła, a ludzie już zachowują się, jakbyśmy tutaj wszystko przegrali. No kibicujmy.
Ja bym był skłonny bardziej bardziej skoncentrować się na dwóch meczach, które odbędą się lada chwila, towarzyskich. Nie wiem, czy to jest sens, wie pan, te na za 5:12 akurat, proszę pana, rozmawiamy o bezpieczeństwie drużyny. W związku z tym to się jakby łączy. Ja rozumiem, że to nie będzie taka ostra gra, ale jednak gra i licho nie śpi. No, co tu dużo ukrywać. No.
Nie tylko nasza drużyna będzie na tym mundialu i nie tylko nam się coś przydarzy. To jest sport i no po prostu trzeba się pogodzić z tym. No nie zabraniajmy tym ludziom żyć, nie zabraniajmy im funkcjonować. Trzymajmy kciuki po prostu za naszą reprezentację.
Trzymajmy
oczywiście, ale tak się zastanawiam, czy ci nasi piłkarze tak przez na pół roku przed mistrzostwami powinni być już, nie wiem, w szkle na przykład noszeni, żeby nic się nie stało.
Ja tak jak słucham tej glikologii, jeśli można tak powiedzieć, czy glikogdybania, tak przyszła do mnie taka refleksja, że właściwie istnieje taki problem z wyszkoleniem czy z odpornością takiego sportowca, który na treningu doznaje poważnej kontuzji. Pomyślałem, że co jest, jak on trafi na jakiegoś Ramosa albo innego bandytę stadionowego, których pewno wszystkie drużyny gdzieś tam w składach mają i przyjdzie do takiego twardego przeciwstawiania się przeciwnikom. To ja nie wiem, jak wygląda z przygotowaniem tych.
No może tutaj
zawodników.
Po prostu pech, bo może normalnie, gdyby upadł na to w ten sposób, nic by się nie stało, ale...
Ale padł normalnie.
Domieszka pecha właśnie sprawiła to, co sprawiła.
Mnie tak to się właśnie kojarzy. Jednocześnie zgodnie z moim bardzo sceptycznym stosunkiem do sportu jako pewnej formy zawracania społeczeństwu głowy i odciągania odważniejszych spraw, podzielić się z panem Markiem pewną refleksją, że prezes PZPN-u, niejaki Zbigniew Boniek, lansuje pewną kampanię piwowarską i wszyscy jego towarzysze na tym zdjęciu pewnie nie robi tego za darmo. Ja nie wiem, czy Polski Związek Piłki Nożnej też z tego ma pieniądze. Wszyscy są szczupli, tak jakby w ogóle nigdy w życiu piwa nie pili. Ktoś to zauważył. Szanowni Państwo, szanowny panie Marku, to jest gigantyczny biznes piłka nożna i należy na to patrzeć jak na wielki supermarket, w którym pojawiają się bardzo luksusowe Lamborghini, samochody i małe Fiaciki skądś tam z egzotycznych krajów. I teraz zależy od nas, od naszych zawodników, na ile my w tym wyścigu wśród potęg finansowych jesteśmy w stanie zaistnieć i takie mam przekonanie, że piłka nożna na szczęście jest taką grą, że nie tylko pieniądze grają, ale również gra serce, gra głowa i pewnego rodzaju taki, nazwijmy to, sportowy patriotyzm.
Bo w tym coś jest. Coś jest. Przegląd opinii słuchaczy otwartego mikrofonu Radia Zachód.
A teraz coś, co już zupełnie odcina się od piwa, tym bardziej, że będziemy rozmawiać o dzieciach. Dokładnie w Międzynarodowym Dniu Dziecka premier Morawiecki podpisał rozporządzenie w sprawie wyprawki dla uczniów. W ramach programu Dobry Start każdy uczeń dostanie 300 zł jednorazowego dofinansowania na pomoce dydaktyczne i książki. Program nie przewiduje kryterium dochodowego przy wypłacaniu wyprawki, a my zapytaliśmy Państwa o ten program w otwartym mikrofonie właśnie. Czy to kolejna spełniona obietnica, czy też kolejne niepotrzebne rozdawnictwo? Czy przy tego typu programach powinno obowiązywać kryterium dochodowe, czy też rodziny, jeśli już państwo decyduje się je wspierać, powinny być traktowane jednakowo?
Ja bym chciał się odnieść do tego, ale nawiązując do 500+, w ramie otwarty mikrofon wypowiedział się pewien rodzic, który mówił, że jak nie dostawał 500+, pracował i brał nadgodziny, a teraz już nie musi. To jest podobna sytuacja z tą wyprawką. Ja osobiście nieraz pracuję tylko 20 godzin i tak wygląda, że ja tego pana w jakiś stopniu sponsoruję. A on mówi, że 8 godzin odpracuje i teraz już na luziku może iść do domu.
Do cywilizacji, bo w innych krajach zachodnich już dawno jest ta polityka prorodzinna, że tam patrzy się właśnie na rozwój rodziny, a u nas dochodzimy do tego. Jestem jak najbardziej za tym. Naprawdę to jest duża pomoc i ulga dla ludzi, że nie muszą tam chodzić. A zresztą byli karani, panie redaktorze, za to przez lata, że co roku dzieciom musieli kupywać nowe książki.
Wolałbym, żeby promowano właśnie ludzi, którzy pracują, obniżano podatki, nie rozdawano pieniędzy, tylko żeby ludzie sami decydowali, do jakich szkół dzieci posyłają. Powiem tylko tyle, że przy takich wysokich podatkach, jakie u nas są, to dzieci na poziomie poziomie szkoły podstawowej, rodzice tych dzieci, powiem tak, nie powinni się praktycznie martwić o nic.
To rząd prorodzinny. To nie ulega wątpliwości chyba dla nikogo. Są programy prorodzinne, takie jak na Zachodzie, oczywiście nie w takiej wielkości, bo po prostu trzeba od czegoś zacząć. Ale tym się różni ten rząd od tego, od tych innych rządów, że owszem, prawdą jest, że wszyscy obiecują, oczywiście. Wszyscy pokazują, jacy to są świetni i wspaniali, że bez nich to się świat zawali. Ja to rozumiem. Tylko jest jedna prawidłowość. To jest pierwszy rząd, który spełnia swoje zobowiązania i to spełnia je systematycznie, mając cały czas pod górkę.
Ten program jest moim zdaniem bardzo sensowny i bardzo pozytywnie odbierany przez społeczeństwo, natomiast moim zdaniem on jest przejawem kompletnej bezradności, braku wizji jakby tego rządu, który chce zrobić dobrze, ale to się jakby dookoła głowy drapie w głowę. Natomiast ja od zawsze byłem zwolennikiem bonu szkolnego, to znaczy rodzi się dziecko, dochodzi do 7 lat i państwo daje kredyt rodzicowi na edukację kompletną, czyli powiedzmy 200 tysięcy, 250 tysięcy tego dziecka i rodzice mogą z tego kredytu koszty edukacji pokrywać. I wtedy byłoby po prostu wiadomo, ile ta edukacja kosztuje. Szkoły byśmy z tego opłacali, szkoły mogłyby być...
Czy kredytu nie w tym sensie, że trzeba go oddać?
Nie, nie, nie. Chodzi o to, żeby to była taka karta płatnicza prepaidowa, powiedzmy, prawda? I wtedy ja płacę za szkołę, za przedszkole, za korepetycje, z tego wszystkiego. Jeśli chcę dopłacić, to dopłacę, ale istnieje jakiś limit, który ja mogę wykorzystać. Ja mam to z podatków, zgodnie z ogólną zasadą konstytucyjną, że edukacja w Polsce jest bezpłatna.
Dziękuję bardzo Państwu, Panie Krzysztofie, za udział.
Ja również dziękuję Państwu
za uwagę. Państwu. Życzymy dobrego weekendu i do usłyszenia za tydzień.
Do usłyszenia.
W tym coś jest. Przegląd opinii słuchaczy otwartego mikrofonu Radia Zachód. W tym coś jest. Coś jest.